Studencka. 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 Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
Przy mikrofonie Honorata Szkudlarek
oraz Wojciech Czerwiński. Witamy w studenckiej popołudniówce. Z nami studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witamy studentów kulturoznawstwa. Marią Podolecką.
Hej.
Jarosława Martynę.
Cześć.
Oraz Dominika Wójcika.
Cześć.
Tematem dzisiejszej audycji jest życie kulturalne młodych ludzi. Porozmawiamy o tym, jakie wydarzenia kulturalne są najbardziej atrakcyjne dla młodego pokolenia oraz dlaczego i jak w nich uczestniczą.
Według definicji słownikowej życie kulturalne to charakterystyczne dla danej zbiorowości sposoby funkcjonowania żywej kultury, które przejawiają się jako konkretne praktyki kulturalne.
Możemy wyróżnić kulturę wysoką, jak i popularną, z którą to najczęściej dzisiaj obcujemy.
Zapytaliśmy studentów naszej uczelni, czym jest dla nich życie kulturalne, jak często uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i jak one na nich wpływają.
Czym jest dla Ciebie życie kulturalne?
Życie kulturalne dla mnie to takie obcowanie właśnie z kulturą, na przykład chodzenie na różnego typu eventy, koncerty, uczęszczanie do teatru, co może teraz nie jest zbyt modne wśród młodych ludzi, ale myślę, że to jest dla mnie życie kulturalne.
Życie kulturalne to jest znajdowanie odpowiedzi na swoje wyższe potrzeby związane, myślę, że z intelektem ludzkim, żeby obcować z czymś więcej niż tylko z takim minimum, które pozwala nam przeżyć.
Dla mnie życie kulturalne to jest na przykład pójście do teatru, do kina lub nawet uczestniczyć na Światowych Dni Młodzieży. To jest też wydarzenie kulturalne. Ogólnie życie kulturalne polega na tym, żeby rozszerzać swoje umiejętności, wiedzy, literatury, wiedzy też podstawowe, wiedzy codzienne i to jest dla mnie życie kulturalne.
To bardzo szerokie pojęcie. Życie kulturalne może dotyczyć zarówno kwestii takiej społecznej, tak, że jak dane społeczeństwo żyje, może dotyczyć jednostki w takim aspekcie, jak ona rozwija swoją kulturę, czy w ogóle rozwija, czy raczej antykulturę, czy stoi w miejscu, czy nie utożsamia się żadną kulturą, de facto będąc takim współczesnym plebsem. Ciężko tak jednoznacznie zdefiniować.
Jak często uczestniczysz w wydarzeniach kulturalnych?
Czasami zdarza mi się dosyć często, a czasami rzadko. Zależy od właśnie natłoku pracy. Póki co sama też jakby tworzę to życie kulturalne, ponieważ gram w Teatrze Studenckim Dobry Wieczór i też jakby od tej drugiej strony jestem włączona w to właśnie życie kulturalne.
Jak mam czas, to staram się gdzieś wyjść, zabrać dziewczynę, wyjść do opery czy do teatru.
Na przykład ostatnio byłam w teatrze, to był tydzień temu u nas w uczelni, nawet wystawienie teatru studenckiego, a tak ogólnie to raz na 3 miesiące.
Myślę, że to się odbywa tak raz na miesiąc.
No w sumie od kilku lat tak zdarza się co jakiś czas. No, czasami to jest raz na kilka tygodni, a to czasami raz na kilka miesięcy. Coś się zawsze pojawi, albo jakiś teatr, albo kino. Zdarza się sporo sobie z jakąś literaturą obcować, albo czytać jakieś artykuły dosyć takie no, z tej półki ambitniejszych, klasycznych. Nie lubiłem takiego badania jednoznacznie, no to można powiedzieć, że co kilka tygodni.
Jak te wydarzenia na ciebie wpływają?
Myślę, że przede wszystkim rozwijają mnie, pokazują szersze spojrzenie na różne sprawy. Potrafię się przez to zdystansować do niektórych rzeczy, łatwiej mi jest odbierać rzeczywistość, właśnie jakieś problemy. Także bardzo pozytywnie.
Myślę, że to są takie rzeczy, że żeby w pełni jakoś czerpać przyjemność z tego, trzeba też dobrze to rozumieć, znać powiedzmy kontekst, w jakim powstawała dana opera, czy dany spektakl, czego dotyczy i tak dalej. Więc no, czerpię tylko przyjemność z oglądania aktorów, z zapoznawania się z fabułą, z ładnych melodii, ale tak myślę, że nie jest to taka pełna przyjemność.
To zależy naturalnie na co ja pójdę, czy ja wybieram dobrze, czy nie, bo muszę też na tym pomyśleć, czy ja dobrze też wybierałam, ale jak już dobrze wybierałam nad tym, co ja chcę oglądać, to myślę, że to ma duży wpływ też na mój rozwój intelektualny i też na moją osobowość, ponieważ przez to poznaję też inne jakieś poglądy światowe, czy też Rozszerzam też swoją wiedzę.
Rozwijają, tak pokazują w sumie, że można być dumnym z tego, że się urodziło właśnie w takim, a nie innym narodzie, że ma się takie, a nie inne dziedzictwo, również intelektualne, tutaj nie ma jakby kategorii rasowej, że tak to określę. Więc no, dzięki temu wzrasta poczucie wartości własnej oraz społeczeństwa, w którym się żyje.
Tak jak usłyszeliśmy, pojawiło się wiele definicji życia kulturalnego. Co więc to oznacza? Czyżby młodzi ludzie faktycznie nie mieli czasu na wyjście do kina czy teatru?
Cóż, zgodzę się z tobą, Honorata, bo sam mam problem ze zorganizowaniem swojego wolnego czasu, aby wyjść do ośrodka kultury. Jednak, kiedy mam tego czasu więcej, przykładowo w weekend, staram się poświęcić chociażby jeden wieczór na wyjście takiego ośrodka kultury. Myślę, że głównym problemem jest to, że dzisiaj młodzi ludzie, mając właśnie trochę wolnego czasu, mogą go spożytkować na inną formę rozrywki, która jest bardziej modna.
Co masz na myśli?
Na przykład wolą iść na dyskotekę, spotkać się w swoim gronie i tak w sumie co tydzień. Utrzymują to rutynowo, zamiast właśnie spróbować czegoś nowego, żeby spróbować poszerzyć swoje horyzonty. Uważam też, że trudno dzisiaj się przyznać tak w towarzystwie, że zamiast iść na imprezę, na dyskotekę, ja dzisiaj na przykład idę do teatru czy do opery. Nie jest to łatwe na pewno, natomiast myślę, że takie osoby, które poświęcają wolny czas na wydarzenia kulturalne, powinny się z tym odnosić i się tym chwalić. Zgodzisz się ze mną?
Tak, zgodzę się z tobą. Ja czasami chodzę do teatru bądź kina, ale jakoś ostatnio nie mam na to czasu. Trochę jest mi z tego powodu przykro i wstyd, ponieważ uwielbiam chodzić do kina, poznawać jakby nowych reżyserów, nowe filmy, które wchodzą do kin. Również interesuję się wieloma galami, ale tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, brak czasu nie jest naszym sprzymierzeńcem. Mam nadzieję, że w tym roku, w 2017, będę miała więcej możliwości i jakby zachęty do tego, aby właśnie to zmienić, bo poprzednie lata były faktycznie pod tym względem złe.
Chcielibyśmy zachęcić Was, wszystkich naszych słuchaczy, do tego, żeby poświęcić chociażby najbliższy piątkowy wieczór, zainteresować się w swoim środowisku lokalnym, gdzie odbywa się jakiś ciekawy koncert, jeżeli teatru nie ma, bo wiadomo, w wielu miastach, na przykład mniejszych, nie ma takiej możliwości pójścia do teatru czy zobaczenia spektaklu. W tym czasie warto zainteresować się może jakimś właśnie wyjazdem, jest ich naprawdę wiele. Jeżeli tylko chcemy, to bardzo łatwo jest znaleźć jakiś ośrodek kultury czy wydarzenie godne uwagi.
Warto też pamiętać, że w każdy piątek jest jakaś premiera filmowa, czy to w tych dużych sieciówkach, czy w takich małych kinach. Bardzo polecam, sama byłam na wielu premierach w piątki. Jest naprawdę fajnie, bo jest dużo ludzi, jest atmosfera, bo ten film dopiero wchodzi do kin, nikt go wcześniej nie widział, także bardzo polecam. Są też seanse przedpremierowe, one się zazwyczaj odbywają w czwartki. Wszystko jest na afiszach, stronach internetowych. Warto po prostu zajrzeć i skorzystać z tej oferty.
No właśnie, jeśli chodzi o kina, to myślę, że są one dzisiaj bardzo atrakcyjne dla młodych ludzi. Jednakże taką kwestią dyskusyjną jest dobór tych filmów, ponieważ wiele filmów, które wchodzą dzisiaj jako nowe, są bardzo ubogie w treści. Zazwyczaj popisują się one głównie efektami specjalnymi.
Nie tylko efektami specjalnymi, ale też jakby przedstawiają niską kulturę, czyli nie ma takiego słownictwa jak kiedyś, nie ma przedstawionych takich problemów z życia społecznego, tylko bardziej kino teraz jest pod rozrywkę, a nie pod to, żeby pokazać, jak powinno się żyć i przedstawiać jakieś wartości.
No właśnie, filmy z dobrym morałem, filmy, które uczą, wychowują, takich dzisiaj zdecydowanie brakuje. Ale w naszym dorobku kulturalnym takich dzieł jest bardzo dużo, warto więc zainteresować się starszym kinem. Natomiast w wielu kinach warto zwrócić uwagę na to, że istnieją koła, takie właśnie filmowe, gdzie możemy oglądać starsze filmy, gdzie możemy o nich dyskutować. Myślę, że warto się zainteresować, czy w naszym lokalnym środowisku takie koło działa. Time with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy, bringing life. Your hope is rising like the dawn. Oh. It's always like springtime with you, making all things.
Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy and bringing life. Your hope is rising like the dawn. Oh. And this is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. 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 This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. You make me come alive.
Witamy ponownie w studenckiej popołudniówce. Tematem dzisiejszej audycji jest życie kulturalne młodych ludzi.
Każdy z nas poświęca wolny czas na rozrywkę. Mamy różne zainteresowania, w których znajdujemy odpoczynek, inspiracje i dzięki nim możemy poznawać wielu ciekawych ludzi.
Jedną z takich form rozrywki jest zdecydowanie teatr. Sam chętnie oglądam spektakle na żywo. A czy ty, Honorato, bywasz czasami w teatrze?
Jak już wcześniej powiedziałam, tak, bywam, ale niestety do tej pory tylko uczęszczałam do teatru w moim rodzinnym mieście w Zielonej Górze. Niestety nie miałam możliwości, żeby pojechać do Warszawy bądź do innego centrum kultury w Polsce i zobaczyć jakiś taki duży spektakl w dużym teatrze. Mój teatr w mieście jest raczej mały, jest, z tego co pamiętam, jedna sala taka większa. I co mogę więcej powiedzieć? Lubię tam przebywać, lubię tam chodzić i głównie chodzę na sztuki oparte na jakimś wielkim dziele, na przykład Macbeth, Szekspira czy Hamlet.
Jest z nami Dominik, który jest na drugim roku studiów kulturoznawstwa. Dominiku, gdybyś mógł nam powiedzieć, czym dla ciebie jest kultura, jakie formy ona przybiera?
Może powiem tak, definicji kultury jest wiele. Taką znaną dla nas i dość łatwo przyswajalną jest kultura jako działalność i działania człowieka, jako osoby wolnej i rozumnej. Czyli to wszystko to, co nas otacza i wszystko, co stworzył człowiek, z czego korzystamy, a tutaj już musimy rozróżnić później to, jaka jest kultura, czy kultura jest wysoka, czy niska, i dzieła, czy są kulturowo-twórcze, czy są tylko kulturowe.
Z nami w studiu jest również Marysia, która w październiku zaczęła studia. Jesteś na pierwszym roku kulturoznawstwa, prawda?
Tak.
Powiedz, jakie trudności spotkały cię z rozpoczęciem tego kierunku? Jaki jest twój ulubiony przedmiot i dlaczego?
trudności nie było wcale. Natomiast nie jestem w stanie wybrać mojego ulubionego przedmiotu, ponieważ każdy przedmiot jest inny i każdy wykład jest ciekawy. Wykładowcy są bardzo, bardzo fachowo przygotowani i też mają bardzo życzliwy ten stosunek do studentów. I tak wszystko mi się tutaj podoba, każdy przedmiot.
A co skłoniło Cię do wybrania akurat tego kierunku, bo na naszej uczelni jest jeszcze politologia, dziennikarstwo, informatyka?
Ja nie miałam akurat dylematu, jaki kierunek wybrać, ponieważ kierunek miałam już określony. Natomiast jeśli chodzi o wybór uczelni, zdecydowało to, że na Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu można wybrać specjalność na drugim roku, jakim jest techniki aktorskie i reżyseria.
Czyli rozumiem, że aktorstwo to jest właśnie to, czym się najbardziej interesujesz.
Tak, to prawda.
A można jeszcze powiedzieć o swoich innych zainteresowaniach związanych z kulturą, bo wiemy też, że śpiewasz, grasz na instrumentach i wiele innych rzeczy.
To znaczy, nie śpiewam i nie gram na instrumentach. Natomiast interesuję się różnymi kulturami i Bollywoodem i jakby wszystkim, co dotyczy takiej kultury i sposobu jej wyrażania.
Czyż ona mogła nam powiedzieć, czym jest dla Ciebie sztuka?
Sztuka jest wyrażeniem siebie, jest dążeniem do samorealizacji, do nieustannego rozwoju nad sobą, przeciwzwyciężanie swoich trudności, słabości, że można być cały czas lepszym w tym, co się robi.
Czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że celem życia człowieka właśnie jest wyrażanie siebie?
Tak, jest wyrażanie siebie i nieustanny rozwój nad sobą.
Z nami w studiu jest również Jarek. Jarek też jest na drugim roku, tak jak Dominik. Również kulturoznawstwo. Powiedz, jak to jest odbywać praktyki w jakimś teatrze? Bo wiem, że odbywałeś takie praktyki w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu.
Miałem możliwość bycia na praktykach w Baju Pomorskim i miałem możliwość oglądania różnych spektakli, które teatr proponuje, ale także mogłem oglądać spektakle, które były przyjezdne. To znaczy w listopadzie chyba był festiwal monodramów, na którym byłem i mogłem oglądać takie gwiazdy jak Dorota Stalińska, czy był również pan Gajos. Była też Agnieszka Przepiórska, która ze swoim monodramem Tato nie wraca po prostu porwała całą widownię. To co ona zrobiła na scenie, to było niesamowite. I właśnie te praktyki dały mi możliwość, bo normalnie bym nie uczestniczył w tak wielu spektaklach w ciągu krótkiego okresu, a wtedy mogłem je oglądać i to było coś niesamowitego. Także myślę, że to obcowanie, takie bycie blisko tej kultury, to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie.
Czyli były to dla Ciebie bardzo pozytywne doświadczenia. A tak. Czy mógłbyś nam opowiedzieć właśnie, jak to wpłynęło na Twoje życie, kiedy już skończyłeś te praktyki? Czego tam się nauczyłeś?
To znaczy, to trudno mi powiedzieć, czego się nauczyłem, bo to myślę, że to wyjdzie z czasem, że teraz jakoś na pewno dużo przemyśleń, bo każdy spektakl wnosi na pewno jakieś przemyślenia, a tych spektakli było sporo. No więc te przemyślenia na pewno się pojawiły i to w różnej dziedzinie mojego życia. Także co wniosło jeszcze do mojego życia, to nie wiem. Mam nadzieję, że kiedyś jakoś to będę mógł dostrzec jeszcze w przyszłości.
Czy nawiązałeś jakieś nowe kontakty, poznałeś nowych przyjaciół, jakieś może sławne osoby?
Może poznać to za duże słowo, ale na pewno miałem możliwość niesienia torby pani Małgorzaty Pieńkowskiej, co było dla mnie takim ciekawym doświadczeniem, bo najpierw widziałem ją na scenie, jak ona grała, czy wcześniej w telewizji, a potem miałem takie zderzenie z poznaniem jej prawdziwej twarzy, także to było takie ciekawe, że przesympatyczna osoba, która bardzo ciepło odnosi się do życia i do drugiego człowieka, także to było coś miłego.
Na pewno właśnie obcowanie z teatrem rozwija charakter. No właśnie, czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem?
Tak. Dlaczego? Bo nawet jak ja miałem też możliwość grania ostatnio w tamtym roku w teatrze naszym studenckim, także to jest niesamowite, to tworzy człowieka na pewno. No też chociażby taki wieczny przykład Jana Pawła II, prawda, który z teatrem miał wiele wspólnego. Także myślę, że tutaj nie trzeba jakoś tego jeszcze uzupełniać, ale myślę, że charakter jak najbardziej pomaga budować.
Ja tutaj jeszcze wrócę do tego teatru, bo mówiłeś, że oglądałeś te sztuki, tak? Ale czy miałeś jakoś możliwość, żeby współtworzyć je, czyli ustawienie scenografii, pomaganie w doboru kostiumów, jakieś dzwonienie do innych teatrów o wypożyczenie?
nie miałem aż tak daleko, nie poszedłem w tych moich praktykach, ale miałem możliwość wpuszczania widowni na siedzenia, także to było takie ciekawe. I jeszcze też do tego festiwalu, jak przygotowywaliśmy się, to dzwoniłem tam po różnych aktorach, żeby powiedzieli dokładnie, kiedy przyjeżdżają, jakieś takie informacje, które były potrzebne.
Czyli te praktyki pomogły ci też w jakby przełamywaniu barier, bo jednak aktorzy to już jest trochę wyższa półka i z trudnością ci to przychodziło, czy po drugim telefonie już stwierdziłeś, że tak, mogę to zrobić, nie będę się stresował?
Nie, to było, ja jak zadzwoniłem jak ja w ogóle usłyszałem takie zadanie do wykonania, że mam zadzwonić do tych aktorów poszczególnych i zapytać, kiedy przyjeżdżają, kiedy wyjeżdżają, no to było dla mnie, o kurczę, takie niesamowite, że ja, taki Jarek sobie przychodzi tutaj do teatru i będzie dzwonił teraz do nie wiadomo jakich ludzi, także to było takie niesamowite. Nie bałem się o tyle, bo pierwszy telefon był taki śmieszny, bo ja nie wiedziałem, co właściwie powiedzieć i tak sobie w głowie układałem, co powiedzieć. No, ale jak zadzwoniłem i poszły słowa, to potem dziewczyny, które siedziały obok mnie, mówiły, że no, pierwszy telefon całkiem nieźle, tylko tu i tu musisz poprawić tam. Także taka szkoła życia.
Jaki jest błąd najczęściej w pojmowaniu kultury przez nas, przez ludzi?
Tutaj błąd, nie błąd, ale musimy rozróżniać te pojęcia: dzieło kulturowe i dzieło kulturowo-twórcze, ponieważ dziełem kulturowym no, jest wszystko, co robią ludzie, no i możemy zaliczyć tutaj takie rzeczy, takie zjawiska jak na przykład obozy koncentracyjne czy bomby, no wszystko, co niszczy naszą ludzkość, nasze społeczeństwo, i dzieła kulturowo-twórcze, czyli te, które ubogacają nas jako ludzi, jako społeczeństwo, czyli wielkie dzieła literatury na przykład Adam Mickiewicz, nasi Wieszczowie, wszystko to, co dodaje wartości nam jako ludziom i po prostu rozwija nas, i to jest ta różnica diametralna, o której musimy pamiętać po prostu.
No właśnie, porozmawiamy jeszcze chwilę o literaturze naszych gości. Chciałem zapytać właśnie, czy czytacie książki, jakie książki czytacie i jakie byście polecili naszym słuchaczom?
Widzę tutaj oczy zwrócone w moją stronę, także zacznę. Ja ostatnio zacząłem czytać sobie Tolstoja, także to jest dla mnie taki, jakoś ta rosyjska literatura, już jak byłem w ogólniaku, to no to ona ma coś w sobie i te odniesienia do Boga to jest coś, co chcę szukać właśnie w książkach, także teraz czekają na mnie Biesy Dostojewskiego. Bo słyszałem, że właśnie Dostojewski to taki najbardziej chrześcijański autor, także myślę, że po sesji, jak ona się skończy, mam nadzieję, że już niedługo, to będę mógł zacząć czytać właśnie Dostojewskiego.
Właśnie tego życzymy, więcej tego właśnie wolnego czasu na kulturę. Dominik, czy ty chciałeś opowiedzieć o swoim ulubionym dziele literackim?
Ojej, dużo książek przeczytałem, nie wiem, czy mam jedną ulubioną, ale jeśli chodzi o literaturę, to literatura tak samo rosyjska mnie pociąga, tak samo Dostojewski, Bułhakow. Te książki już wcześniej, już w liceum zrobiły na mnie duże wrażenie. A tutaj można też połączyć to, co lubię, czyli podróże i kulturę, i Wojciech Cejrowski, jego wszystkie książki, czy jego programy tak samo telewizyjne, one też przybliżają nam kulturę różnych krajów, różnych plemion, narodów, a rozwijają nas także jego książki, których też napisał kilka, które wszystkie przeczytałem z zapartym tchem w kilka godzin, także polecam serdecznie.
A ty, Marysiu, może po tym, jak opowiesz nam o swojej ulubionej książce albo o ulubionym autorze, powiedz naszym słuchaczom i nam, bo jesteśmy bardzo ciekawi, co sądzisz o takim wyzwaniu, że przeczytam na przykład 32 książki w 2017 roku.
Ja, podobnie jak Dominik, nie mam swojego ulubionego dzieła literackiego, natomiast do moich ulubionych autorów należą Witold Gombrowicz i Sławomir Mrożek, ponieważ najbardziej lubię czytać dramaty i czasami też trochę poezji. Jeśli chodzi o te challenge, przeczytałam 32 książki w miesiąc, czytałam w rok, uważam, że one nie mają sensu, ponieważ nie liczy się ilość, ale jakość. Więc trzeba nad książką trzeba trochę posiedzieć jednak, nie czytać ją tak bezmyślnie, tylko po prostu zastanowić się, co autor miał tu na myśli, jaka metafora, co ona oznacza, do czego się odnosi. Tak,
no
tak
właśnie,
myślę.
Bardzo ważne jest, żeby analizować dokładnie to, co czytamy. Czasami utwór literacki nie musi być duży, nie musi zawierać tysiąca stron, żeby przez to przebrnąć. Na przykład moim takim ulubionym bohaterem literackim jest Kordian, wykreowany przez Juliusza Słowackiego. Jest to młody człowiek, który szuka takiego swojego miejsca w świecie. Jest on też bardzo wrażliwy, jest też romantykiem. Przyznam, że trochę utożsamia się z tą postacią. Zdecydowanie, kiedy czytałem pierwszy raz Kordiana, musiałem zrobić to i drugi raz, i trzeci raz, żeby wszystkie te ukryte znaczenia dokładnie poznać, przeanalizować. I taki niewielki obszarowo utwór literacki nagle zajmuje wiele, wiele godzin i można z niego niesamowicie dużo wynieść. A czy wy macie jakieś takie swoje ulubione postacie poznane w literaturze, które was fascynują?
Ja może nie mam jakiegoś takiego ulubionego, przynajmniej teraz nie mogę sobie przypomnieć, ulubionego bohatera, ale uwielbiam baśnie i bajki. Baśnie w szczególności. Czytałem Andersena. No, Andersena przede wszystkim. To, co on tam pisze w tych niewielkich utworach, to jest niesamowite, jaka mądrość właśnie z nich płynie. To jest tak, że myślę, że każda z baśni jest takim bogactwem, że nawet niekoniecznie dzieci to mogą zrozumieć, ale dopiero dorosły, czytając po wielu latach baśń z dzieciństwa, dopiero dostrzega bogactwo, które w niej jest. Mam młodszego brata, któremu często czytam, jak jestem w domu, baśnie, więc no, to on tam czyta, słucha, ale tak naprawdę to ja chyba z tego najwięcej wynoszę, także to jest...
A powiedz, co uważasz o tym, że te baśnie są jakby wrzucone na ekran? Czy to jest dobre, czy to jest złe? Że zachęca się coraz bardziej dzieci do tego, żeby na przykład włączyły telewizor, obejrzały, wyłączyły telewizor, poszły spać, niż żeby na przykład rodzice poczytali, poświęcili te 15-20 minut dziennie na przeczytanie jakiejś tam bajki albo opowiadanie.
Ja myślę, że to nie jest ani dobre, ani złe. To jest, bo ja, jeżeli... No faktycznie, rodzic powinien poświęcać jak najwięcej czasu dziecku, ale czasami tego czasu nie ma. I jeżeli rodzic od najmłodszych lat będzie się starał codziennie czytać 15 minut, to dziecko wyrobi w sobie ten nawyk, że potem w dorosłym życiu będzie czytało te 15 minut dziennie, potem pół godziny, godzinę więcej. Więc ja myślę, że czy to jest dobre, czy złe? Nie, chyba nie. Ja bym powiedział, że warto jest obejrzeć czasami dobrą animację komputerową, ale często też jest dobrze przeczytać tę samą opowieść. Także myślę, że i tutaj jest bogactwo, i tutaj. Tylko w innych inaczej jest rozłożony punkt ciężkości. Tak myślę sobie.
No właśnie, jeszcze chciałem z wami podjąć ten temat animacji. Też filmów animowanych, których dzisiaj nie brakuje i wśród młodych ludzi jest bardzo popularna tak zwana kultura anime, która nas przyszła z Japonii. Czy wiecie coś na temat tego zjawiska? Czy chcielibyście się czymś podzielić, jakimś doświadczeniem? Może sami oglądacie jakieś filmy animowane?
Anime to nie jest mój ulubiony rodzaj filmów animowanych, ale oglądałem super animowaną bajkę ostatnio, Zwierzogród. Nie wiem, czy wy widzieliście, ale bawi na pewno i młodego, i starszego, ponieważ jest pełna przeróżnych aluzji, których młodszy nie zrozumie, które dziecko śmieje się po prostu z różnych zabawnych sytuacji, a dorosły wyciąga całkowicie inne podteksty, które tam się znajdują i naprawdę jest to fantastyczna bajka. Ubawiłem się, pośmiałem się, oglądaliśmy razem z moją dziewczyną i nie żałowaliśmy tego wyboru.
No właśnie, ja sam się zdziwiłem, kiedy niedawno miałem okazję właśnie z moim młodszym kuzynostwem obejrzeć jakąś bajkę, którą sam pamiętam z dzieciństwa, ale odbierałem ją zupełnie inaczej, byłem zdziwiony, ile ja jeszcze jako dorosły już student mogę z tej bajki wynieść i jakie rzeczy nie widziałem, kiedy byłem dzieckiem. A ty, Jarek? Oglądasz jakieś filmy animowane?
Jeżeli znajdę coś ciekawego, to tak. Tak, tak, tak.
A ty, Marysia?
Ja przyznam się, że ostatnio nie. Jakoś nie miałam okazji do obejrzenia dobrego filmu animowanego. Niestety. Może w przyszłości to nadrobię.
To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Studenckiej Popołudniówki. Dziękuję, że byliście z nami. W studiu byli
Maria Podolecka,
Jarek Martyna,
Dominik Wójcik.
A was, drodzy słuchacze, zapraszamy na kolejną audycję w kolejny poniedziałek o godzinie 16:30.
Następne wydanie Studenckiej Popołudniówki poprowadzą Ola Kornicka i Marta Maślona. Zapraszamy również do odwiedzenia naszego fanpage'a na Facebooku. Będziemy tam informować was na bieżąco o naszych planach, wydarzeniach zbliżających się w naszej uczelni.
Będziecie też mogli nas poznać i zobaczyć, jak wygląda przygotowywanie tego programu.
Dziękujemy wam jeszcze raz za uwagę. Audycję prowadzili Honorata
i Wojtek.
Do usłyszenia.